Dobry wieczór, witamy Państwa bardzo serdecznie. Grupa Duran Duran, ich najnowszy przebój, a jutro rozmowa z Rogerem Taylorem, perkusistą tej grupy w naszym programie. Dwie godziny dla radiowej rodziny. Joanna Dziwina.
Jerzy Piasny.
Za konsoletą Paweł Kretkowski i jest już z nami nasz gość, pan Leszek Ślazyk. Witamy Pana serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Jest Pan autorem książki Chiny według Leszka Ślazyka, Państwo środka oczami biznesmena robiącego interesy w Chinach od ponad 25 lat. Wydawnictwo Fronda przysłało nam Pana książkę, którą czyta się jednym tchem, tak, muszę Panu powiedzieć. Nie jestem jeszcze, nie dokończyłem. Jestem właściwie przed tym dodatkiem specjalnym. Chińska Szkoła Negocjacji. Ale zanim do tej chińskiej szkoły negocjacji pewnie przejdziemy, to chcielibyśmy Pana zapytać o to, co dzieje się w Chinach w tej chwili. No bo dosyć mało informacji do nas dochodzi. Jak się toczy ta sprawa z epidemią w Chinach? Czy oni sobie już z tym poradzili?
Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie szczególnie miłe, ponieważ Radio Poznań jest bardzo bliskie mojemu sercu. Pracował u Państwa przez wiele, wiele lat mój wuj, mój ojciec chrzestny Zenon Woliński.
No tak.
Realizował dźwięk. A jeszcze do tego Duran Duran, który jest miłością mojego serca i spowodował, że zacząłem grać na gitarze basowej.
Ja widziałem, kiedy powiedziałem Duran Duran, pan zrobił takie wielkie oczy. O tak, jutro będą u nas. To znaczy jeden
też
z Duran Duranów będzie u nas Roger Taylor, perkusista. Będzie opowiadał
o najnowszych. Zanim pomyślałem kiedykolwiek o Chinach, miałem szafy wyklejone z zespołem Duran Duran z zdjęciami z Bravo oczywiście. Niemieckiego nielegalnego, no bo ona jeszcze wtedy w Polsce nie występowało.
Tak,
natomiast jeżeli chodzi o Chiny...
No chcielibyśmy przede wszystkim dowiedzieć się, jak wygląda teraz sytuacja z COVID-em w Chinach. No bo pan nie jest w Chinach, tylko pan jest u siebie w domu. No,
no jestem, bo niestety w zeszłym roku nie wykorzystałem okienka transferowego i nie pojechałem do Chin, jak wszyscy znajomi, którzy najpierw w lęku przed pandemią przyjechali do Europy, a po kilku tygodniach zaczęli bardzo tego żałować. Mamy dwa światy, w zasadzie dwie różne cywilizacje. Zawsze to powtarzam, że Chiny przytrafiły mi się przez przypadek. Ja nigdy nie kochałem języka chińskiego, czy też poezji XIV-wiecznej. Nie chciałem być Bruce'em Lee. Po prostu była taka praca w 1994 roku. Zaproponowano mi pracę, której warunkiem koniecznym było pojechanie do Chin. I ja po prostu w to wszedłem jak w dym, bo generalnie w 6 dni po urodzeniu syna już byłem na ziemi chińskiej w Szanghaju. I były to pierwsze doświadczenia były traumatyczne, bo było to biedne, bardzo biedne państwo, bardzo niedomagające w każdym obszarze w ogóle funkcjonowania. I stąd się też bierze, to na pewno nie jest miłość, ale z pewnością fascynacja Chinami, ponieważ ja miałem okazję doświadczyć równoległego życia, równoległego życia i w Polsce, i w Chinach od 1994 roku i mogłem obserwować, co się dzieje tam, co się dzieje tu, jak się rozwijają sprawy, firmy, znajomi, ich rodziny tam i co się dzieje w Polsce. I staram się to tłumaczyć, chociaż to jest bardzo trudne, bo oczywiście zawsze pojawia się hasło, że albo jestem propagandystą, albo lobbystą, albo jakimś agentem wpływu. Natomiast ja się staram, gdzieś tak od drugiej połowy lat 90. Spotykać z ludźmi, którzy nigdy w Chinach nie byli, nigdy ich nie doznali i przybliżać, to znaczy opowiadać o nich, jak one faktycznie wyglądają i dlaczego takie są, a nie inne. I że to, czego my się dowiadujemy w mediach o Chinach, zupełnie nie przystaje do tego, czego doświadczamy my jako obcokrajowcy. Ja nie mówię o Chińczykach nawet, tylko my jako obcokrajowcy doświadczamy w tym państwie i dlaczego tak wiele osób, które zaczynają pracować w Chinach, decydują się po prostu tam zostać. Jeżeli mogą, to zostają po prostu. Mhm. Świat jest uporządkowany, po prostu. Świat jest uporządkowany. Kultura Azji Południowo-Wschodniej to jest hierarchia, to są wpływy oczywiście konfucjańskie. W Chinach, w Singapurze, na Tajwanie, w Korei Południowej, w Japonii państwo uosobione przez przywódcę, czy cesarza, czy przewodniczącego, czy przez prezydenta jest wartością wyższą, po prostu. Wolność jednostki, która występuje w tych wszystkich państwach, rozumiana jest jako wolność ograniczona przez wolności innych. Zatem jeżeli większość decyduje się na przykład na chociażby na noszenie maseczek, to ta mniejszość nie dyskutuje, tylko nosi maseczki. Jeżeli większość mówi, że zamykamy się na osiedlach, ograniczamy kontakty, to tak się dzieje. To pojawiają się komitety blokowe, które zaczynają organizować na przykład dostarczanie żywności osobom starszym. Tak jest słynny przekłamany case zaspawywania ludzi w mieszkaniach, bo COVID, bo reżim. To nie reżim, to nie COVID. To były przypadki, zresztą bardzo sporadyczne, gdzie któryś niezwykle niezdyscyplinowany, czasem z powodów chorób psychicznych, niezdyscyplinowany osobnik w sytuacji, kiedy obowiązywała wszystkich mieszkańców danego bloku, a mówimy o domach, które mają 28-38 pięter, na każdym piętrze 4-6 mieszkań, czyli mrowisko takie. No i taki obywatel mówi, że chrzanie wszystkie reguły, będę sobie chodził gdzie chcę, nie będę nosił maseczki, będę... Oczywiście wszyscy się boją, że on stanie się tym czynnikiem, który sprawi, że wszyscy zostaną objęci jakąś super kwarantanną, izolacją taką naprawdę na twardo. W związku z tym, nie mając innej możliwości, nie mając możliwości negocjacji z takim obywatelem, po prostu wpadają na pomysł, że ponieważ w Chinach w starych tych budynkach jest taki system, że są drzwi zasadnicze, a przed nimi jest taka krata stalowa, która służy do tego, że można sobie drzwi otworzyć, a ewentualny złodziej nie wtargnie, no to można po prostu w czterech punktach, każdy dozorca w Chinach to ma, elektrycznym migomatem, jak to mówią, napawać. Także już z tego mieszkania wyjść nie można, ale to nie znaczy, że ta osoba zostaje tam sama porzucona. Ten sam komitet blokowy będzie tam co dwie godziny sprawdzał, czy czegoś nie potrzeba, czy coś przynieść. Jeżeli jest potrzebna interwencja jakiegoś lekarza, bo na przykład taka osoba wpadnie w szał, no to też to zostanie załatwione. Tego nie rozumiemy, bo my to uznajemy za jakąś przemoc wobec jednostki. Natomiast w tamtych okolicznościach przyrody, w tamtych relacjach społecznych jest to jak najbardziej naturalne, bo ta jednostka zagraża całej społeczności, więc to ta społeczność to nie reżim, nie jakaś partia, tylko ci ludzie tak czynią i zrobiliby tak samo i w Korei Południowej, i zrobiliby tak samo w Singapurze.
No pewnie
to nie jest
tak.
Kwestia tego, że to się dzieje w Chinach, tylko to jest kwestia po prostu specyfiki kulturowej danego regionu,
no tak, na pewno,
południowo-wschodniej.
Tak, na pewno inna mentalność, ale panie Leszku, patrząc z perspektywy Chin na Polskę, co pan mógłby powiedzieć? Jak my jesteśmy odbierani przez mieszkańców właśnie Chin?
My dzisiaj w zasadzie w ogóle nie jesteśmy odbierani, bo nas nie ma. Ja od lat twierdzę, że mamy tak wiele atutów, jeżeli chodzi o budowanie relacji z Chinami. Chociażby takie czysto ludzkie, nasze doświadczenia II wojny światowej. Chiny zostały zaatakowane przez Japonię w 1937 roku i Chińczycy byli traktowani przez Japończyków jak Polacy przez Niemców. Japończycy uznawali się za rasę panów i robili Chińczykom wszystko to, a nawet więcej i gorzej niż to działo się na terenie Rzeczpospolitej. Jest taki wstrząsający film, który liczy już chyba 12 lat, Nanjing, i on opowiada o masakrze w miejscowości, w mieście Nanjing, gdzie w ciągu kilku zaledwie tygodni zginęło ponad 290, niektórzy mówią 350 tysięcy osób. Między innymi w taki sposób, gdzie żołnierze japońscy po prostu sobie ćwiczyli na Chińczykach uderzenie mieczem i ścinali głowy. Tylko dlatego, że po prostu mogli, bo uznawali Chińczyków za podludzi, albo nawet nie za ludzi, tylko jakiś byt zupełnie człowiekowi nierówny. Muzyka, tak? Oglądamy teraz przecież koncert, festiwal Chopinowski. Większość ludzi, którzy się przebiją do finału, są albo z Chin, albo jak chociażby Bruce Liu, to jest Chińczyk urodzony w Paryżu, wychowany w Kanadzie, ale to jest Xiao Liu, który jest po prostu wybitnym pianistą.
Tak, mówi pan to muzyka, to pewnie też sport, ale przypominam sobie, że w Pekinie na Mistrzostwach Świata w koszykówce może nie my, ale reprezentacja Polski w koszykówce pokonała Chińczyków.
Zdarza się. Zdarza się.
Ale nie, są jakieś tutaj styczne, rozumiem, tak?
Jest mnóstwo
o kulturze, o wojnie, tak? O pewnych sprawach.
To jest też no, chociażby kwestia tego, że myśmy zawsze byli w kręgu zainteresowania Chin. Pierwsza, jeżeli chodzi o Chiny Ludowe, pierwsza w ogóle spółka joint venture, Chiny proklamowane w 1949 roku, w Gdyni powstała polsko-chińska spółka shippingowa Cipolbrok, 1951 rok, w ogóle pierwsza inicjatywa. Rozmowy, tajne rozmowy pomiędzy Henry Kissingerem, a między innymi Zhou Enlaiem i przedstawicielami jeszcze reżimu Mao Zedonga zostały przeniesione z Genewy do Warszawy, ponieważ Warszawa okazała się być, a przecież byliśmy sojusznikiem czy też młodszym bratem Związku Radzieckiego.
Tak.
A mimo to te rozmowy zostały przeniesione z różnych powodów do Warszawy. Jest taki incydent, oczywiście są różne opinie na ten temat, natomiast mówi się bardzo często, że myśmy nie mieli Budapesztu w Polsce, ponieważ to już były czasy, kiedy Mao nie lubił się ze Związkiem Radzieckim, z Chruszczowem konkretnie. I że to, że u nas mieliśmy tylko Poznań w 56 roku, tak, to tylko, a rzecz się nie rozlała na cały kraj, było według dokumentów wynikiem telefonu Mao Zedonga, który zagroził Moskwie, że w momencie, kiedy zaczną się rzeczy niedobre dziać w Polsce, no to też również zaczną się rzeczy niedobre dziać na granicy chińsko-rosyjskiej. Kwestia oczywiście no, do wnikliwego zbadania. Większość źródeł, z którymi miałem kontakt, potwierdzają tą historię. Jakby nie było, to jest wielki i zadziwiający kraj, zadziwiające państwo, dalekie od nas. Nie graniczymy z Chinami. W związku z tym w sytuacji takiej szczególnie, którą przewidywałem, zresztą jej przed którą ostrzegałem, gdzie znaleźliśmy się w zasadzie sami, bo nasz największy sojusznik, nasz największy hegemon powiedział nam pa, no to te Chiny byłyby jakąś alternatywą, zwłaszcza, że mają naprawdę co zaoferować i my moglibyśmy wykorzystać wiele sytuacji. Na przykład ja zawsze uważałem, że to, co powinno być szczególnie w Polsce rozwijane, to szybkie koleje. Mhm. Jeżeli sobie wyobrazimy taką sytuację, gdzie w tej chwili jest 38 tysięcy kilometrów kolei szybkich, za 5 lat będzie o 10 tysięcy kilometrów więcej. Jeżeli poruszamy się tym pociągiem prędkością 350 kilometrów na godzinę, to ja z Trójmiasta do państwa jadę w godzinę. Co oznacza, że całe państwo się robi kompaktowe, co oznacza, że my jesteśmy w stanie pracować i mieszkać w zupełnie innych miejscach niż dzisiaj, a co też oznacza, i to przeprowadzono po prostu w Chinach, że dobrobyt, który dotyczy dużych ośrodków miejskich, przenosi się na coraz dalsze, tak? Bo chociażby w okolicznościach wielkopolskich, to już nie ma wielkiego znaczenia, czy mieszkamy w Gnieźnie, czy w Poznaniu, jeżeli pociąg wiezie nas z punktu A do punktu B w 15 minut, a w Gnieździe, podejrzewam, mieszkania są nieco tańsze niż w Poznaniu.
To prawda, robimy
dzieje w Chinach dosłownie. To się dokładnie dzieje dzięki kolei, której nikt nie liczy ekonomicznie, czyli że kiedy nam się to zwróci. A przekłada to na dynamikę społeczną i na skracanie dystansów i oszczędzanie czasu. No to parę osób już mi o tym mówiło, że druga rewolucja kulturalna to byłyby szybkie koleje w Chinach. Bo nagle się okazało, że ludzie ze wsi mogą być w ciągu pół godziny, godziny w wielkim mieście.
No tak.
I odwrotnie.
Oby te koleje właśnie tak funkcjonowały w naszym kraju. Dobrze, wracamy za chwilę do naszej rozmowy. Sięgniemy teraz po nagranie, które mamy prosto z Chin.
Dzisiaj specjalnie
wybraliśmy takie utwory.
To będzie Lan Lan.
Proszę bardzo.
Proszę posłuchać. Lan Lan i China Jazz Woman. Tak spoglądaliśmy na pana Leszka. Dzisiaj naszym gościem jest Leszek Ślazyk. Bardzo się pan zasłuchał i w przeciwieństwie do nas, pan wie, o czym była ta pieśń.
Niekoniecznie, natomiast zastanawiałem się cały czas, co Rod Stewart by powiedział na taką wersję
dobrze.
swojej pieśni.
Jeszcze przygotowaliśmy chiński rok, ale
to za momencik.
Właśnie.
Panie Leszku, czy świat zachodni ma jeszcze jakąś szansę w konkurencji z Chinami?
Miałby. Tylko że musielibyśmy jakby zrozumieć, gdzie, w jakich przestrzeniach odbywa się cały wyścig. I to jest bardzo duży problem, ponieważ to, co fundamentalnie zmieniło Chiny, to takie ustawienie swoich priorytetów. Jednym z takich już bardzo wyraźnie dzisiaj akceptowanych priorytetów, to jest common prosperity, czyli zrównoważony dobrobyt. Czyli nie ma miejsca dla ludzi, którzy się wystrzeliwują w kosmos w sytuacji, kiedy jeszcze ileś milionów Chińczyków ledwie wiąże koniec z końcem, bo takich Chińczyków jeszcze mamy w Chinach około 50 milionów. Nie ma też miejsca, to są tegoroczne reformy, na przykład na prywatne nauczanie, które okrada nauczanie publiczne, czyli nie ma takiego już miejsca na taką praktykę, gdzie nauczyciele w szkołach publicznych mówili, że dobra, teraz od godziny 8 do 16 uczymy tak po łebkach, a jak ktoś chce przygotować dziecko do egzaminu, to od 16 do 22 są prawdziwe lekcje. I to była w Chinach praktyka powszechna i ona po prostu z dnia na dzień została ucięta we wrześniu. I postawienie na naukę, na innowacje, to jest rzecz, której ja nie wierzyłem w to, że kiedykolwiek Chińczycy zaczną być innowacyjni. Po prostu ja byłem tam, mieszkałem i wiedziałem, jak oni funkcjonują, więc zawsze uważałem, zawsze do niedawna, że to jest naród ludzi, którzy robią Ctrl-C, Ctrl-V, że jeżeli czegoś się nauczą od kogoś, to poskładają, jeżeli zobaczą coś gdzieś, to wymyślą. Takim przełomem, który wstrząsnął też światem i zburzył w ogóle jakby tą harmonię i zaczął też psuć relacje międzynarodowe, była kwestia 5G, bo Amerykanie stwierdzili, że nie można używać chińskiego 5G, ale okazało się, że nie ma innego, po prostu. Ja też muszę uświadomić Państwu, że te wszystkie reklamy, które występują w Polsce, gdzie telefonie mówią o tym, że jest to oferta telefonii 5G, to nie jest prawda. Nie odbyła się jeszcze licytacja częstotliwości dla 5G. To, co w Polsce się reklamuje jako 5G, to jest takie 4G turbo, czyli krańcowe możliwości tej infrastruktury, która istnieje. W Chinach w tej chwili 480 milionów ludzi korzysta z prawdziwego 5G, co powoduje, że w ogóle cały świat biznesowy, cały świat takiej działalności gospodarczej intensywnie przechodzi w tą sferę cyfrową. Pojawia się cyfrowa waluta, pieniądz, nie kryptowaluta, a pieniądz emitowany przez Centralny Bank Chiński, który ma postać cyfrową. Pojawiają się oczywiście historie typu autonomiczne auta, autonomiczne autobusy, które już jeżdżą. W Pekinie są w jednej z dzielnic autonomiczne taksówki, które już są komercyjne. To już nie jest pilotaż, tylko usługa regularna. Robotyzacja, automatyzacja, mnóstwo obszarów i to są obszary, to akurat mnie boli, bo ja to próbuję też przekazać, że obserwując Chiny, widzimy świat, który będzie u nas może za 5, może za 10 lat. A ten świat na przykład nie potrzebuje radców prawnych. Nie potrzeba radcy prawnego, którego pytamy o jakąś kwestię prawną, który nam odpowie za 3 dni i nie mamy gwarancji, że odpowie poprawnie. Wpisujemy pytanie do systemu i sztuczna inteligencja nam poda odpowiedź zgodnie z normami prawnymi, przepisami prawnymi, co do sekundy zadania pytania.
To naraził się teraz pan lobby prawniczemu, szczególnie ci.
Ja się mogę narażać i to, że tak powiem, specjalnie mną nie wzrusza, bo proszę zauważyć, my nie widzimy, widzimy, ale nie widzimy tych zmian. Proszę zauważyć, wchodzimy sobie do supermarketów. 4 lata temu w tych supermarketach były tylko i wyłącznie kasy z paniami i kasjerkami. A zauważcie Państwo, ile jest już teraz kas automatycznych. Jak dzwonimy po taksówkę, to jeżeli jest dzwonimy, tak, bo są teraz aplikacje, które nam przeprowadzą samochód, ale jeżeli dzwonimy do dużej korporacji taksówkowej, to bardzo często już usłyszymy informacje, żeby się nie przestraszyć, bo będziemy rozmawiać z robotem. To jest największy problem. W Chinach się o tym mówi i przygotowuje ludzi do tego, że świat w ciągu 5-10 lat zmieni się dramatycznie. Natomiast u nas w ogóle nie ma dyskusji na temat tego, w którą stronę ten świat idzie. I ja generalnie, mówiąc o Chinach, staram się mówić też o naszej przyszłości i o przyszłości moich synów, bo mam dwóch. Jeden jest w miarę bezpieczny, bo już jest lekarzem, ale drugi jest licealistą i jeszcze sam nie wie, czego by chciał. Ale to jest duży problem, bo ja też nie jestem w stanie powiedzieć, na przykład, czym mógłbyś się zająć, żeby faktycznie móc wejść w to dorosłe życie.
Czyli ten świat się zmienia w Chinach bardzo dynamicznie, w Polsce, w Europie trochę mniej dynamicznie. No, Niemcy narzekają, że nie mogą płacić kartą, bo widzą, że do Polski przyjeżdża, płaci kartą. No, wie pan, tak to wygląda w Europie.
Ale to jest myślę, że akurat jeżeli chodzi o Niemcy, mam takie podejrzenie, że to jest działanie celowe. Mhm. Ponieważ nie ma innej możliwości powstrzymywania takiego trendu, który nastąpi. Oczywiście to jest działanie tylko oddalające wyrok. Ponieważ funkcjonujemy w realiach kapitalistycznych. Jeżeli na przykład nie chińskich, jeżeli na przykład infrastruktura pozwoli bankom wyeliminować wszystkich analityków ryzyk finansowych, wszystkich opiekunów klienta, wszystkich ludzi, którzy się zajmują taką bezpośrednim kontaktem z klientami, bo okaże się, że to można załatwić telefonem po prostu, to banki taki gest wykonają natychmiast. Zrobią to tak samo apteki, zrobią to tak samo firmy transportowe. I w sytuacji, kiedy nasza strona, po naszej stronie globusa, nie ma tak naprawdę konsensusu, jak podejść do tego problemu, jak przetransformować chociażby świat edukacji, który powinien być absolutnie za darmo, a w Stanach Zjednoczonych jest płatny, że to powinno być też jakby inne też podejście do chociażby do kwestii tego wynagrodzenia gwarantowanego, które u nas jest oczywiście wyśmiewane i określane jako nowa fanaberia państwa. W Chinach to już jest rzecz, która właściwie jest zdecydowana, tak samo jak na przykład kwestia taka, że ludzie nie będą pracować w Chinach 6 dni w tygodniu od 9 do 21, tylko rozmawia się już w tej chwili oficjalnie o 4-dniowym tygodniu pracy. Dlatego, że ludzie nie będą mieli pracy. A jeżeli będą mieli pracę, to nie taką, która będzie zajmowała im tyle czasu, co dotychczas. No i to są te Chiny, które obserwujemy na co dzień i które niestety, jeżeli zaczną osiągać pewien poziom, to zresztą już się dzisiaj dzieje, że firmy na przykład amerykańskie czy niemieckie muszą budować osobne strategie na Chiny, ponieważ są inne narzędzia marketingowe, inne środowisko, inna infrastruktura, inny rodzaj klienta. Klient chiński jest niezwykle wymagający. 400 milionów osób w Chinach to jest klasa średnia. Za 10 lat będzie ich 800 milionów. I to nie jest klasa średnia liczona jak w Polsce od pensji, tylko od stanu posiadania. Od nieruchomości, od aktywów, od oszczędności itd. Mhm. itd.
Panie Leszku, tak. Będziemy powoli kończyć, ale musimy zadać
jasny
panu
czas.
Tak, panu
ja
pytanie ostatnie.
Całą dobę.
Oczywiście, że tak. Musimy panu zadać ostatnie pytanie o te negocjacje, bo często jest tak i to też widzieliśmy, ja chociażby na międzynarodowych targach poznańskich, kiedy delegacja chińska przyjechała i ich przyjmowano. Często mówimy, że Chińczyk ma taką kamienną twarz w tych negocjacjach. Czy to jest prawda? Czy oni się w ogóle nie uśmiechają?
Uśmiechają się, natomiast zazwyczaj ma kamienną twarz, jak jest w kropce, czyli aha, nie wie, co ma zrobić. To też jest taki...
Może ktoś im nie tłumaczył akurat tego, co mówią.
Dokładnie. Tak, tak. To też jest tak, że i o tym się staram pisać, być może też w końcu dam się nakłonić na to, bo leniwy strasznie jestem, żeby napisać coś poważniejszego. To jest tak, że bardzo często, chociażby na takie targi w Poznaniu przyjeżdżają ludzie, którzy zostali tam delegowani w ostatniej chwili, bo ktoś tam nie chciał pojechać do Poznania. I nie potrafią się przez te 3-4 dni odnaleźć w sytuacji, zadaje im się niezwykle poważne pytania, a oni nie chcą stracić twarzy, nie chcą powiedzieć, że nie wiedzą. W związku z tym milczą jak grób na przykład.
Aha, ale tak właśnie, ale, ale w swojej książce pan jeszcze podkreśla, że najistotniejszymi cechami chińskich negocjacji jest ich rozwlekłość i niekonkretność.
Tak, tak. Szczególnie jeżeli nie wiemy, znaczy obie strony nie wiedzą, z kim rozmawiają. To jest też taka historia, z którą miałem do czynienia w takim ministerialnym szczeblu, że po naszej stronie niestety było słabo, bo chociażby polska strona nie zrobiła takiego przygotowania, żeby sprawdzić, kto w delegacji, która przyjeżdżała, jest kim. Strona chińska się do takich rzeczy bardzo poważnie przygotowuje, szczególnie na jeżeli chodzi o taki wyższy level biznesu i na pewno relacje dyplomatyczne. Tutaj ten biały wywiad jest prowadzony absolutnie perfekcyjnie. Natomiast to nieufność i dystans to są rzeczy, które cechują Chińczyków i to również u nich. W Chinach. Mhm. I między innymi ten system zaufania społecznego, który jest budowany, a który u nas kojarzy się z Orwellem, w Chinach w założeniu ma generalnie spowodować, że wiele obszarów życia publicznego będzie transparentne, tak żeby nie było miejsca na brak zaufania.
Tak.
Czy
i
się
jeszcze
uda?
Może...
Nie wiadomo.
Mhm. Mamy jeszcze na zakończenie pytanie. Czy Chiny mają pomysł na zmianę całego świata w wielkie Chiny?
Nie. Nie, Chiny się, proszę pamiętać, Chiny, czyli Cungło, państwo środka, nawet Chiny komunistyczne nazywają się Cungło. Chiny myślą tylko i wyłącznie o Chinach. Chiny coraz bardziej dążą do takiej sytuacji, gdzie jak w wieku XVII i XVIII będą sobie swoim własnym osobnym bytem. Świat niech się tam rządzi swoimi prawami. Chiny nie są w stanie panować nad całym światem. Tego się nie da ogarnąć. Tego dowiodła Ameryka. W związku z tym Chiny chcą panować nad tym, co się dzieje w granicach chińskich, to kontrolować i współpracować oczywiście z światem zewnętrznym, ale bez angażowania się jakiegoś głębokiego. Ostatnio się rozmawia na przykład na temat inwestycji w Afryce, bo wystarczył przewrót w Gwinei Afrykańskiej i nagle się okazuje, że aluminium w Chinach drożeje, no bo nie ma dostaw z Gwinei, z kopalń, które sfinansowały Chiny. I do tego Chiny dążą. W 2035 roku chcą być samowystarczalne między innymi pod względem wyżywienia. I tutaj chociażby jest taki ciekawy program, jak program produkcji mięsa z komórek macierzystych, czyli nie krowy, nie kury, nie świnki, tylko laboratoria, które na bazie komórek macierzystych produkują steki, schabowe i tak dalej. Prace są dość daleko zaawansowane, a wiadomo to z tego powodu, że prowadzi się ankiety wśród młodych ludzi. Jak oni by postrzegali, jakby odbierali informacje, że mięso, które dostają na przykład w KFC, że to jest mięso sztucznie wyprodukowane. I odpowiedź jest bardzo pozytywna. Ochrona środowiska, nie cierpią zwierzęta, a produkt jest w zasadzie w cudzysłowie naturalny, tak? No nie jest naturalny, ale jest właściwie ekwiwalentem 1:1 z różnymi, no i przede wszystkim nie ma pasożytów, nie ma tam różnych innych historii, które zdarzają się w przypadku hodowli.
Panie Leszku, dziękujemy serdecznie. Moglibyśmy jeszcze oczywiście długo i długo, ale odsyłamy też Państwa do książki. Mamy dwa egzemplarze Pana książki, którą wydało wydawnictwo Fronda Chiny według Leszka Ślazyka. Kto z Państwa ma ochotę, proszę do nas zadzwonić 618-654-654. Dziękujemy za rozmowę. No i teraz jeszcze zagramy ten chiński rok. Proszę Państwa. Proszę bardzo.
Również dziękuję.
Kłaniamy się nisko.